5 lutego Kościół obchodzi wspomnienie liturgiczne świętej Agaty, męczennicy z III wieku. Według aktów męczeństwa to były takie spisy wydarzeń towarzyszących śmierci męczenników. Według właśnie tego opisu święta Agata, jako 16-letnia dziewczyna, bardzo się spodobała namiestnikowi Sycylii, który chciał ją poślubić. Agata, która miała postanowienie poświęcić się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, odrzuciła te zaloty, za co została umęczona i podczas tortur zostały jej obcięte piersi, dlatego jest patronką od chorób piersi. Później została zamęczona przez wrzucenie na rozżarzone węgle. W dzisiejszej liturgii słowa natomiast słyszymy fragment 13 rozdziału listu do Hebrajczyków. 13 rozdział to jest ostatni rozdział tego listu. I po wcześniejszych rozważaniach doktrynalnych teraz następuje część poświęcona zachętom moralnym wobec odbiorców listu. Autor pisze: niech trwa w was braterska miłość, nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Tu jest odwołanie do tego fragmentu, gdzie aniołowie przychodzą do Abrahama, a Abraham ich gości. I właśnie dlatego otrzyma potomstwo, że przyjął tych bożych posłanników, nie wiedząc przecież jeszcze, że są aniołami. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni. No, to są czasy, kiedy chrześcijan się prześladuje, kiedy wielu z nich trafia do jakichś więzień, więc autor każe im troszczyć się o nich. I o tych, co cierpią, bo i wy sami żyjecie w ciele. Życie w ciele to jest życie, w którym doświadcza się cierpień, więc autor każe pamiętać o chorych, o tych, którzy cierpią, żeby się nimi zajmować. We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. Od samego początku miłość między mężczyzną a kobietą dla chrześcijan była czymś bardzo ważnym, świętym, uświęconym. Obraz miłości mężczyzny i kobiety był jednocześnie obrazem miłości Chrystusa do swojego Kościoła, więc była to rzeczywistość uważana za świętą i dlatego właśnie ma charakter sakramentalny, to znaczy w miłości mężczyzny i kobiety jest obecny Bóg. Bóg chce być obecny. Właśnie dlatego małżeństwo, ta miłość mężczyzny i kobiety dla chrześcijan ma być uświęcona. Mają otworzyć się na Boga i to znaczy właśnie sakrament małżeństwa, gdzie nie tylko ślubują sobie nawzajem miłość, ale tym samym wpuszczają, stają się mieszkaniem Boga, jako właśnie jakie małżeństwo, jako para, jako mężczyzna i kobieta. I dlatego łoże ma być nieskalane, to znaczy czysto, małżeństwo ma być czystą miłością, a rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg. I to jest ważne przypomnienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że Bogu nie podoba się zdrada, Bogu nie podoba się rozpusta. Jest to grzech przeciwko Bogu. I człowiek ma się troszczyć o to, żeby jego miłość była miłością czystą. Podobnie postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Tutaj też wiara w Boga oznacza umiejętność też zdania się na Niego, na Jego opatrzność. Natomiast poszukiwanie pieniędzy, mnożenia majątku, a zwłaszcza wszelka chciwość, jest grzechem, jest czymś złym w oczach Bożych, dlatego że z wielką łatwością staje się konkurencją dla Boga. Jezus mówi: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Człowiek, który poświęca się zdobywaniu pieniędzy, z ogromną łatwością zapomina o Bogu. I tutaj autor podkreśla, że sam Bóg bowiem powiedział: nie opuszczę cię ani nie pozostawię. To oznacza, że Pan Bóg się troszczy o ludzkie potrzeby. To jest też nawiązanie do słów Jezusa, że szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Zadowolić się tym, co mamy, otworzyć, pozwolić, by opatrzność o nas zadbała, no jest dla człowieka wierzącego czymś wystarczającym, żeby przeżyć, żeby dobrze żyć. Natomiast wszelka chciwość, wszelka próba gromadzenia na zapas, a zwłaszcza po to, żeby się wywyższyć, żeby mieć więcej, czuć się lepszym od innych, także jest czymś złym. I pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże. I rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Tutaj może chodzić nie tylko o przełożonych, takich jak biskup, jak prezbiter w tym pierwotnym kościele, ale także tych, którzy po prostu jako pierwsi przybywali, żeby zakładać wspólnoty, żeby głosić Ewangelię. I być może wielu z nich straciło życie właśnie w męczeńskiej śmierci, więc autor każe pamiętać o nich. Bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki, że ta wspólnota, którą kiedyś ktoś zakładał, teraz jest w jakimś punkcie swojej historii. Za jakiś czas przyjdą kolejne pokolenia chrześcijan, a Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś także na wieki. I to nam pokazuje, że Jezus nigdy nie opuszcza swojego Kościoła. Jezus nigdy nie opuszcza tej wspólnoty wierzących, która dzisiaj, w dzisiejszych czasach Jemu ufa. Towarzyszący temu czytaniu psalm także potwierdza Bożą opatrzność, Bożą opiekę nad człowiekiem, który go szuka, który go kocha. Pan światłem i zbawieniem moim, więc kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? Nawet gdyby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność zachowam. I wielki psalm, wielkiej ufności wobec Boga. Dzisiejsza Ewangelia to bardzo znana nam historia zamordowania świętego Jana Chrzciciela, męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, który wyrzuca Herodowi Antypasowi. Herod Antypas to jest syn Heroda Wielkiego, to jest syn tego Heroda, który kazał zamordować dzieci betlejemskie. Cała rodzina była rodziną okrutników, ludzi żądnych władzy, którzy posuwali się do bardzo dramatycznie złych czynów i tak pod względem okrucieństwa, jak i pod względem małżeństw, bo właśnie Herodiada, żona Heroda, była jednocześnie jego bratanicą, a wcześniej była żoną jego brata Heroda Filipa. I kiedy Filip został wydziedziczony, przestał być atrakcyjną partią dla Herodiady i przerzuciła swoje względy na brata, co wywołało wielkie oburzenie wśród Żydów, bo było to sprzeczne wprost z prawem żydowskim. No ale to była rodzina, która mogła się nie przejmować nawet oburzeniem ludu. Natomiast kiedy Jan jako prorok publicznie upomina Heroda Antypasa, że czyni zło, spotyka się z wielkim gniewem, z wielką rządzą zemsty właśnie Herodiady i tak jak słyszymy w tej opowieści, chwila nadchodzi, kiedy można sprowokować do tej śmierci właśnie po tańcu Salome, po tańcu córki Herodiady, właśnie córki z pierwszego małżeństwa z Filipem. Król Herod jest zachwycony tym tańcem i składa nieroztropne obietnice, które powodują, że później musi zabić Jana Chrzciciela, o którym sam ewangelista pisze, że Herod Antypas chętnie Jana słuchał, że chociaż go uwięził, chociaż zakuł go w kajdany, to jednak Jan wywoływał w nim niepokój. Jakieś resztki sumienia powodowały, że chętnie go słuchał. No ale to jest moment, w którym decyduje się Jana zabić, eliminuje ten problem polityczny w jego rozumieniu, a męczeństwo świętego Jana będzie od tego momentu właśnie znakiem i przykładem, jak męczeństwo za sprawiedliwość jest męczeństwem także dla Boga. Jan nie umiera dlatego, że jest zmuszany, by wyprzeć się wiary. Jan umiera dlatego, że staje w obronie prawa Bożego, w obronie sprawiedliwości. A zatem męczeństwo w obronie sprawiedliwości, w obronie praw ludzkich, w obronie praw moralnych też jest męczeństwem za wiarę.